Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest Adam Ruszczyński, publicysta portalu zachod24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeśli jest ktoś, kto śledzi zagraniczne media z pewną dużą atencją, to właśnie pan Adam Ruszczyński, a chodzi przede wszystkim o media amerykańskie, telewizja, prasa i w sumie chyba jednak cały świat, jego oczy są zwrócone na Amerykę w tym momencie. Adamie, powiedz nam, jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy możemy już coś powiedzieć więcej?
No nadal trwa liczenie głosów w Arizonie, Nevadzie, Pensylwanii, Georgii, Północnej Karolinie i na Alasce. Zatem wybory nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, ale porównując dzień do dnia sytuację, to na przykład w Arizonie Joe Biden jeszcze wczoraj miał niecałe 69 tysięcy przewagi. W tej chwili ma 47 tysięcy 52 głosy przewagi, czyli w Arizonie zmalała nieco przewaga Bidena. W Nevada nie policzyła od wczoraj, więc tu jest przewaga Bidena 11 438 głosów. W Pensylwanii Donald Trump miał wczoraj 116 tysięcy głosów przewagi. Na ten moment ma już tylko 18 299 głosów przewagi. W Georgii wczoraj Donald Trump miał niecałe 15 tysięcy przewagi. Dzisiaj ma, uwaga, uwaga, 665 głosów przewagi. Natomiast w Północnej Karolinie Donald Trump ma 76 tysięcy głosów przewagi i to są dane z dnia wczorajszego, jeśli chodzi o Północną Karolinę.
I te Stany nam, że tak powiem, już mogą zadecydować o...
Te Stany zadecydują, no jeżeli Joe Biden wygra w Pensylwanii, która ma 20 głosów elektorskich, to Biden potrzebuje do zwycięstwa 270 głosów elektorskich. Ma w tej chwili zaliczone 253 głosy elektorskie, więc jeśli dostanie 20 z Pensylwanii, to te wybory wygra. Biden jest w lepszej sytuacji, mając 253 głosy elektorskie, jak już wspomniałem, natomiast Trump 213. Ale walka jest bardzo zacięta. To, co miało być spacerkiem według liberalnych mediów, no CNN na przykład, który jest bardzo mocno związany z demokratami, czyli z partią Bidena, ogłaszał, dajmy na to, że na Florydzie Joe Biden będzie miał aż 12 punktów procentowych przewagi. Na Florydzie wygrał koncertowo Donald Trump, więc to, co miało być dla Bidena spacerkiem, okazało się przeprawą przez bardzo rwącą rzekę.
Wspomniałeś, że sytuacja cały czas jest nierozstrzygnięta. To kiedy będzie można powiedzieć, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych?
Myślę, że dzisiaj rozstrzygną się głosy z Pensylwanii. Tu liczona jest Filadelfia, która jest bastionem demokratów, a więc jeżeli się zliczy głosy Joe Bidena, to być może te 20 głosów, no, zdecyduje już, 20 głosów elektorskich zdecyduje już dzisiaj o zwycięstwie i wtedy Donald Trump, nawet jeśli wygrałby w pozostałych wymienionych przeze mnie Stanach, no to zabraknie mu tych głosów, bowiem 270 głosów elektorskich to jest taka masa krytyczna i Biden potrzebuje już ich tylko 17, podczas gdy Donald Trump 57.
No ale to mówimy o zakończeniu liczenia głosów, ale pytanie, czy to zakończy może nam powiedzieć już wszystko o końcu tej kampanii wyborczej i wyniku głosowania. Czy Donald Trump nie będzie chciał się odwołać, bo już słyszymy, że wielokrotnie tweetuje o tym, że te wybory tu czy tam są nieuczciwe. Mamy też protesty w Ameryce, a niektóre stany wręcz się przygotowały na to, zabijając witryny sklepowe deskami przed protestami, które mogą się wydarzyć, jeśli jedna czy druga strona osiągnie określony wynik.
No to jest odrębna kwestia, na którą słusznie zwracasz uwagę, bo głosy elektorskie to jest jedna rzecz, natomiast kwestia interpretacji wyników wyborów, czy też kontroli wyborów, to jest druga sprawa. W 2000 roku, 20 lat temu, to sąd musiał zdecydować o tym, kto wygra te wybory. Wtedy przegrał Al Gore, kandydat demokratów. W Stanach Zjednoczonych kontrola sądowa nad wyborami jest czymś no, zupełnie naturalnym i każdy z kandydatów, w tym przypadku zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump, będą mieli prawo skorzystania z drogi sądowej. Dzisiaj trudno nam oszacować skalę wyborczych, no nie chciałbym tego nazwać przestępstw, tak, bo o tym zdecyduje sąd, czy ostatecznie do nich doszło. Prawnik prezydenta Trumpa, były niezwykle skuteczny burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, zwraca uwagę na wiele nieprawidłowości, które jego zdaniem, czy zdaniem sztabu wyborczego Donalda Trumpa mają miejsce. No, będziemy musieli się temu też spokojnie przyglądać, a dopiero jak jest, będziemy mogli stwierdzić po orzeczeniach sądów. Zatem do końca tej batalii jeszcze trochę zostało i pewnie nieraz będziemy się jeszcze emocjonować.
Prezydentura Donalda Trumpa wiele zmieniła nie tylko w stosunkach z Polską, ale także i w polityce światowej. Co oznacza reelekcja Donalda Trumpa, a co oznacza wybór nowego prezydenta Joe Bidena w stosunkach z Polską i w tym, co dzieje się obecnie? Pamiętamy politykę Donalda Trumpa chociażby wobec Chin i te embarga, i te cła, które on nakładał i postanowił wytoczyć swego rodzaju wojnę chyba handlową Chinom. Czy to się zmieni po tych wyborach?
Rzeczywiście Donald Trump w opinii mojej, ale też przyglądając się, jak powiedziałeś na początku, opiniom międzynarodowym, Donald Trump z wyjątkiem Europy uważany jest za polityka niezwykle skutecznego. A dlaczego z wyjątkiem Europy? No, Donald Trump wielokrotnie krytycznie odnosił się do Unii Europejskiej, ale przez pryzmat ceł. Otóż cła dla krajów Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych były bardziej korzystne niż dla produktów amerykańskich w Unii Europejskiej. Również Donald Trump krytykował Niemcy, czołowy kraj Unii Europejskiej, za to, że pod amerykańskim parasolem wojskowym rozwija swoją gospodarkę, czyli podatnicy amerykańscy częściowo sponsorują przemysł niemiecki i rozwój Niemiec, bo Niemcy, oszczędzając na wydatkach zbrojeniowych, mogą o wiele więcej inwestować w swoją infrastrukturę i powiedzmy mieć niższe podatki. Oczywiście Trump w ten sposób narażał się bardzo wpływowym politykom niemieckim, a przecież to oni trzęsą Unią Europejską i nie oszukujmy się, niemiecka prasa ma ogromne wpływy w Polsce. I to stwarzało i stwarza taki no, kiepski wizerunek Donalda Trumpa. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to Polska maksymalnie wykorzystała ten spór niemiecko-amerykański do budowy własnej pozycji. Zwracam tu uwagę poparcie amerykańskie dla Trójmorza, w której to koncepcji Trójmorza, bardzo dynamicznie rozwijającej się, Polska odgrywa podstawową rolę. Zauważyli to nawet Niemcy, prosząc o to, żeby w Trójmorzu mogli mieć status obserwatora i Polska te dążenia niemieckie poparła. Jeśli wygra natomiast Biden, tu nie będzie zasadniczego zwrotu, nie będzie, jakby niektórzy opozycjoniści chcieli, gwałtownego pogorszenia relacji polsko-amerykańskich, no bo oni wtedy mogliby atakować rząd. No zobaczcie, przecież stawialiście tylko na Trumpa, nie postawiliście na Bidena. Tutaj opozycja zawiedzie się po raz kolejny, w moim najgłębszym przekonaniu.
No, myślę, że też w innych sprawach miejmy nadzieję, że nie będzie to nagły zwrot, bo chociażby blokada dla firm, które budowały Nord Stream 2, to też coś, co w ostatnich czasach się wydarzyło. A ja zapytam jeszcze o to, co przed nami w Polsce. Od jutra wchodzą w życie nowe obostrzenia. No i pytanie, jak to wpłynie na polską gospodarkę, na polskie życie publiczne. Pamiętamy na ulicach protesty, cały tydzień ostatni odbywały się, mimo tego, że mówili o tym i politycy, i lekarze, i epidemiolodzy, że tego typu wychodzenie na ulicy może tylko pogorszyć sytuację, która faktycznie wydaje nam się ostatnio nieciekawa, i rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia, ale też reaguje, tworząc szpitale tymczasowe. Czy jesteśmy w stanie się obronić? Chyba tu przede wszystkim chodzi o służbę zdrowia. Czy jesteśmy w stanie, czy nasza służba zdrowia jest w stanie podołać temu wyzwaniu, które stoi przed nami?
No dochodzimy do granicy wydolności służby zdrowia i tego nie kryją doradcy rządowi, którzy zajmują się pandemią. Oni o tym mówią otwarcie. Nie kryje też tego premier Mateusz Morawiecki, który wielokrotnie wzywał do zachowania zdrowego rozsądku, bo o ile oczywiście każdy ma prawo do protestów, też takich protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które zbulwersowało wiele osób, to jednak jest jeszcze coś takiego jak elementarna odpowiedzialność za siebie i za swoich najbliższych. Stąd też trudno, ja nie przyjmuję takich tłumaczeń, no nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy wyjść na ulicę. Każdy rozsądny człowiek kalkuluje ryzyko związane z każdą jego działalnością, a więc zima ma to do siebie, że kierowcy zakładają, oczywiście rozsądni kierowcy, opony zimowe, zdejmują letnie i to jest logiczna reakcja. Zatem logiczną reakcją na te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego byłoby zachowanie ostrożności w czasie pandemii, bo protestować można. Można nosić maseczki z błyskawicami na ulicy można nosić, nie wiem, odzież oznaczoną błyskawicą. Jest sieć, w której można protestować. Mamy media, gdzie przedstawiciele z tego strajku kobiet bardzo często przedstawiały swoje racje. A zatem są możliwości protestowania w czasie pandemii. Nikt mi nie powie, że żeby protestować przeciwko orzeczeniu, trzeba robić tłumne zbiegowiska. I są tego najprawdopodobniej już pierwsze skutki, bowiem te 27 143 tysiące zachorowań to może być już efekt, czyli ten rekord, efekt tych tłumnych zbiegowisk. Następne dni pokażą, czy ta teza jest uprawniona, czy będziemy mieli do czynienia z tym wysokim wzrostem zachorowań, a może jeszcze wyższym. Jeżeli dojdzie do rozsypania się polskiej służby zdrowia, to współodpowiedzialnymi, bo rząd odpowiada w swoim zakresie, ale ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, będą współodpowiedzialnymi za rozsypanie się polskiej służby zdrowia i to trzeba jasno powiedzieć bez obaw o jakąś społeczną niechęć. Ja się tego nie boję.
Służba zdrowia to jedno, ale też jest gospodarka. Przynajmniej częściowo jej działalność w niektórych obszarach zostaje zawieszona. Ja przypominam sobie Andrzeja Bocheńskiego, radnego klubu Zielona Razem, który na naszej antenie w tym tygodniu powiedział, że będzie ten budżet mniejszy i trzeba będzie się przyglądać wydatkom i każdej złotówce z dwóch stron. Przez tą pierwszą falę udało się dzięki tarczom antykryzysowym przejść względnie suchą stopą. Czy przez drugą falę obostrzeń uda się to również polskiej gospodarce?
No mówił o tym na naszej antenie Jarosław Nieradka, który stwierdził, że oczywiście przedsiębiorcy są zaniepokojeni, ale dane z GUS-u pokazują, że polska gospodarka przez te 9 miesięcy, pierwszych 9 miesięcy roku przeszła nie najgorzej. Ja co drugi tydzień rozmawiam z samorządowcami z województwa lubuskiego i w większości sytuacji oni nie planują jakichś wielkich zmian w inwestycjach. Ja dzisiaj będę miał o godzinie 12:15 kolejną audycję z samorządowcami z Gubina, Czerwieńska, Krzeszyc i Łagowa. Będziemy rozmawiać też o sytuacji finansowej samorządu w czasie pandemii, o priorytetach, o wyzwaniach, które stoją przed gminami. No tutaj Andrzej Bocheński zaznaczył, że budżet Zielonej Góry trzeba będzie prawdopodobnie ciąć. My się temu będziemy przyglądać. Ja również w audycji Samorządne Lubuskie w odpowiednim momencie zaproszę radnych miejskich i będę ich pytał, w jakich obszarach będą te cięcia i dlaczego. No, jeżeli ogólnie pandemia uzasadnia takie cięcia, to też trzeba pamiętać, że na kulturę nie wydaje się tyle, ile kiedyś, na sport nie wydaje się tyle, ile kiedyś i my się przyjrzymy temu, czy te cięcia są racjonalne, czy też pod pretekstem cięć ukrywa się pewien bałagan związany, dajmy na to, ze złym rządzeniem Zieloną Górą, ale to nie jest na razie teza, to jest zaledwie hipoteza do sprawdzenia.
Adam Ruszczyński, publicysta portalu Zachod24, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.